Wykład w Radiu Ortodoksja.
Tak, sława Jezusu Chrystu. Możemy już zaczniemy, tak żeby Was długo nie trzymać i nie zanudzać o rzeczach, o których mi wiemy właściwie. I ja tutaj dużo takich rzeczy nowych nie powiem, dlatego że o spowiedzi i pokajaniu my właściwie słyszymy bardzo często, szczególnie w tym okresie, w okresie postu. A więc te wyrażenia przeplatają się bardzo często w tym okresie Wielkiego Postu. I rzeczywiście one są bardzo mocno związane z tym okresem, gdzie słyszymy bardzo dużo wyrażeń, zdarzeń mówiących o tym, żeby człowiek pokajał się. I właściwie my sobie też zadajemy to pytanie, w jaki sposób te moje pokajanie powinno by wyglądać, jakie ono powinno mieć wymiar. I tutaj my dzisiaj określiliśmy nasze spotkanie jako spowiedź i pokajanie, czy pokajanie i spowiedź. I te wyrażenia bardzo często my traktujemy jako tożsame, to znaczy jako synonimy, które oznaczają jedno i to samo. Prawda? Pokajanie, prawda, jest to, bardzo często słyszymy w naszych wypowiedziach, duchownych, pochodzi od greckiego słowa metania albo metanoia i oznacza takie, powiedzmy, zmianę postępowania, zmianę myślenia, zmianę życia, można powiedzieć. Natomiast słowo, które dotyczy, które mówi o spowiedzi, ma inny kontekst. Spowiedź, czy ispowiedź, greckie słowo exomologin, oznacza coś ze środka. To jest ex, ispowiedź, tak? Czyli coś wychodzi z nas. A więc to są dwa różne słowa w zasadzie. Jedne mówi o nawróceniu się, a drugie mówi o pewnego rodzaju uzewnętrznieniu naszego stanu, w tym wypadku stanu grzeszności. I w Ewangelii bardzo często czytamy, szczególnie kiedy spotykamy słowa świętego Jana Chrzciciela, nawróćcie się, pokajcie się, ibo przybliżyło się Carstwo Niebieskie. Czyli pokajcie się, i dlatego że Królestwo Boże się zbliża, a więc w jaki sposób zmieniajcie swoje życie, bo Królestwo Boże jest tuż, tuż. I właściwie ten proces pokajania, ten proces zmieniania, jest to proces właściwie na całe życie. On zaczyna się i on trwa. A z drugiej strony w tymże tekście, czy w tychże tekstach, które opowiadają o świętym Janie Chrzcicielu i który przychodzi na Jordan i mówi o tym, o potrzebie nawrócenia się, tak? Dalej czytamy, że wielu z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało swoje uczynki. I tutaj robili to właśnie ispowiedź. Exomologin, to jest to, wyrażali swoje grzechy. Czyli z jednej strony nawracali się w jakiś sposób taki wewnętrzny, zmieniali, przyjmowali nową drogę, a z drugiej strony wyznawali to, co u nich było na duszy. A więc z jednej strony te wyrażenia pokajanie i spowiedź z jednej strony są tożsame, a z drugiej strony, jak widzimy, są odrębne. Pokajanie jest pewnego rodzaju stanem wewnętrznym, które trwa długo i może trwać cały czas i właściwie powinien trwać u chrześcijanina i my zaraz się o tym przekonamy. Natomiast ispowiedź, czyli spowiedź, jest aktem jednorazowym. Ono się oczywiście powtarza, prawda, w ciągu naszego życia, w ciągu naszego istnienia, ale jest to akt, który uzewnętrznia pewne nastawienie człowieka. I u świętego Jakuba czytamy w jego liście o tym, że wyznawajcie i spowiedujcie więc grzechy sobie nawzajem. To jest, wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, czyli te postępowania, które są niewłaściwe. My wiemy i doskonale pamiętamy o tym, że tym momentem, który człowieka odczyszcza od grzechów, to jest chrzest. Dzisiaj chrzest dokonywany jest najczęściej wobec dzieci, wobec osób, które są tego nieświadome. My wszyscy raczej byliśmy ochrzczeni w tym okresie naszej nieświadomości. Natomiast w starożytności chrzest przyjmowano w okresie świadomym, dorosłym. Chociaż bardzo wcześnie też zaczęto chrzcić dzieci i my o tym mamy bardzo wyraźne świadectwa. Niemniej jednak do chrztu podchodzono w sposób taki szczególny, to jest po chrzcie już nie powinno się grzeszyć. I właściwie bardzo często ten chrzest odciągano w czasie, dlatego że człowiek, który się ochrzcił, już nie może grzeszyć, a więc powinien do końca swoich dni dożyć bez grzechu. A to jest bardzo trudne. I na przykład cesarz Konstanty Wielki, którego w tym roku będziemy jak gdyby w sposób szczególny czcić w związku z 1700-leciem pierwszego Soboru Powszechnego, cesarz Konstanty właściwie ochrzcił się na łożu śmierci. Dlaczego? Dlatego, że był cesarzem, a cesarz sądzi, cesarz skazuje na śmierć, cesarz prowadzi wojny, cesarz zabija. A więc czekał do ostatniego niemalże momentu, aby przyjąć chrzest i wówczas chrzest uwalniał go od wszelkich grzechów. I również na przykład święty Jan Chryzostom, kiedy przestrzegał w swoich katechezach takich przedchrzcielnych ludzi w Antiochii, którzy mieli przyjąć chrzest, prawda, że wam będą odpuszczone wszystkie grzechy. Świadomo, nieświadomo, niczego nie wyznajecie, w chrzcie odpuszczane wam wszystkie grzechy i pamiętajcie o tym, abyście później po chrzcie uważali na siebie i nie grzeszyli, bo to już jest chrzest, który zamyka pewną drogę i macie nie grzeszyć. I on zresztą wyrażał taką pewną wątpliwość. Mówi, jak wy sobie poradzicie z takim grzechem, który jest bardzo obecny u was? To jest splotkowaniem. To wskazywał swoim wiernym, aby uważali, że po chrzcie już powinni się zmienić, już zmienić swoje postępowanie i nie czynić takich rzeczy, które są im ich codziennością właściwie. Ale też od początku wiedziano, że człowiek, który przyjął chrzest, bardzo trudno dożyć okresu takiego swego życia, prawda, nie popełniając żadnych złych uczynków. I bardzo takim momentem ważnym w życiu ludzi, i kiedy odpadali od cerkwi, to był okres prześladowań. Niektórzy do nich podchodzili w taki sposób formalny i składali ofiary przed bogami pogańskimi, bo tak wymagało cesarstwo. Czasem cesarz wymagał też, aby przed jego posągiem spalano kadzidło i uważano go za pośrednika między Bogiem i ludźmi. I chrześcijanom oczywiście tego nie wolno było robić, dlatego że tylko jeden jest prawdziwy Bóg. Ale niektórzy to robili formalnie, niektórzy pod wpływem tortur, niektórzy pod wpływem konfiskaty mienia. Niemniej jednak był to akt, który doprowadzał ich do opuszczenia cerkwi. A więc odpadali od cerkwi. I tutaj, prawda, pojawia się pytanie, czy ci ludzie mogą powrócić do cerkwi? I były takie środowiska, które wskazywały, że nie. Człowiek, który upadł, nie ma już powrotu, nie ma drugiego chrztu. Chrzest jest jeden na odpuszczenie grzechów. Jeśli były odpuszczone grzechy, to on już nie ma powrotu do cerkwi. Tak. A natomiast gdyby cerkiew w swojej świadomości mówiła, że no tak nie może być, prawda? Człowiek w różnych momentach upada, więc może powrócić do cerkwi i w jaki sposób? Właśnie nawracając się, czyli wykonując zmianę swego umysłu i mówiąc, to było złe, to było niewłaściwe, to było grzeszne, ja źle postąpiłem i chcę powrotu, chcę naprawić swój błąd. I ten moment pokajania właściwie rozpoczyna się bardzo szybko w cerkwi. Był on dłuższym, był on krótszym, w zależności od popełnionego czynu i ten moment właściwie decydował o powrocie. To rzeczywiście był ten pokajanie, czyli człowiek żałował swoich czynów, zmieniał podejście do swego uczynku i no, powracał na łono cerkwi. Czasem po roku, czasem po dwóch, czasem po trzech latach. Różny to był okres. I ten okres pokajania kończył się spowiedzią, czyli wypowiadał swoje grzechy publicznie. I my mamy bardzo wyraźne historyczne świadectwa o tym, że ludzie wyrażali swoje grzechy, swoje uczynki w sposób publiczny. I tenże sam historyk, prawda, opowiada o tym, że niektórzy z ludzi niewłaściwie podchodzili do tego zdarzenia, dlatego że przychodzili posłuchać, co ten, a ten grzesznik ma do powiedzenia, prawda? I on mówi, że przychodzili jak do teatru, aby posłuchać czyjejś spowiedzi. I bardzo szybko, prawda, duchowni stwierdzili, że tak nie może być. To nie jest właściwa droga do jakiejś wskazująca na to, aby człowiek powrócił do jedności z cerkwią, a zaczęto stosować spowiedź przed duchownym. Już nie publiczną, żeby nie wszyscy słuchali i po prostu plotkowali, a słuchali, duchowny, który słuchał tej spowiedzi i przyjmował ją z powrotem do cerkwi. I właściwie ta spowiedź, która dzisiaj mniej więcej jest nam znana, zaczęła się upowszechniać taka słuchowa, prawda, indywidualna od IV wieku i to i był taki akt powrotu do cerkwi. Więc człowiek, który popełnił poważny grzech, z pomocą łaski Bożej dokonuje swego pokajania, swojego nawrócenia, swojej metanoi i to jest pewnego rodzaju akt skruchy, żalu, którego uzewnętrznieniem jest wypowiedzenie tych grzechów, czyli i spowiedanie, czyli wyrzucenie z siebie tego zdarzenia, prawda? I tutaj dochodzi do pojednania już z cerkwią. I dzisiaj, prawda, w jaki sposób do nas, kiedy mówimy bardzo często o tym, że pokajaniu, o metanoi, ta przemiana się odnosi. My w zasadzie w większości, prawda, żyjemy życiem codziennym, nasze grzechy nie są takie straszne. No, rzadko bywa tak, że człowiek wyrzeka się cerkwi, chociaż takie też bywają teraz zdarzenia. Natomiast takich w naszym środowisku cerkiewnym, prawda, tych zdarzeń mało jest. Natomiast może być oczywiście grzech i poważny, który człowieka no, stawia w pewnych warunkach odłączenia od cerkwi, czy cudzołóstwo, czy kradzież, czy nadużywanie środków jakichś odurzających. A więc są to, można powiedzieć, takie zdarzenia, które stanowią o dużym problemie nas samych i naszego duchowego zdrowia. I tutaj, prawda, rzeczywiście może mieć miejsce te pokajanie, te metanoje, tak? Koniec już, koniec grzesznej życia poza związkiem małżeńskim. Czyli ta dokonuje się metanoja, albo koniec już przestaje nadużywać środków, czyli to jest takie nawrócenie, albo prawda, innych rzeczy związanych z przywłaszczaniem sobie cudzej własności. Więc to w tym momencie jest rzeczywiście taka metanoja. Postanawiam, decyduję, uzewnętrzniam to w swojej wypowiedzi, prawda, i jestem dalej w cerkwi. Więc większość, jak wcześniej powiedzieliśmy, przypadków, w większości przypadków my staramy się żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi. Nasze grzechy są grzechami takimi codziennymi, prawda? Zależą też w dużej mierze od naszych okoliczności. W różnych takich warunkach rodzinnych, prawda, żyjemy, różne sytuacje rodzinne się składają. Z dziećmi, z rodzicami, z opieką nad starszymi, różne zdarzenia, które mają miejsce w pracy, prawda? Są to rzeczy, owszem, w jakiś sposób, które prowokują człowieka do niewłaściwego postępowania, ale bardzo często są to rzeczy, które będą się powtarzać i my mamy tego świadomość, że one się będą powtarzać. I tutaj ta nasza metanoja, to nasze nawrócenie się może być źle pojmowane, prawda, bo ciągle ten grzech powraca, ciągle to takie zachowanie powraca. Oczywiście nie jest to przyczyna do tego, aby nie chodzić do spowiedzi, nie spowiadać się. Zawsze spowiedź ma wymiar ten swój terapeutyczny, o tym jeszcze zresztą powiemy. No więc te nasze pokajanie rzeczywiście jest troszeczkę utrudnione w znaczeniu, że my chcemy, zmieniamy nasze życie, my tym życiem, tą drogą Bożą podążamy, my staramy się ją iść, natomiast takimi drobnymi rzeczami, owszem, możemy kajać się, możemy, prawda, mówić na spowiedzi, ale też mieć świadomość tego, że są grzechy, które nas odrzucają od cerkwi. Więc pokajanie, tutaj mówię o nie samym akcie spowiedzi, jest właściwie swego rodzaju ciągłą świadomością o swoich grzechach. Jest takie opowiadanie, kiedy jeden z starców, który żył całe życie w świętości właściwie, w pokorze, był bardzo lubiany przez swoich uczniów i który już odchodził z tego świata i miał tego świadomość, uczniowie też mieli tego świadomość, prawda? I podeszli do tego starca i zapytali się, mówią: ojcze, ty przeżyłeś całe życie w pokorze, całe życie w zgodzie z Bogiem i teraz już stoisz u bram Chrystusa. Jak ty się czujesz? A on mówi: dziadki, ja jeszcze nie zacząłem się kajać. Ja jeszcze nie rozpocząłem mego pokajania. A więc to pokazuje, że nie ma granicy takiej, która wskazywałoby, że człowiek osiągnął pewien stopień duchowości i już jestem czysty, już jestem oczyszczony wszelkich grzechów, mogę z godnością przystępować do Eucharystii, mogę z godnością nazywać siebie chrześcijaninem. To jest grzech. A więc przykład tego świętego człowieka, który mówi o sobie, że ja się nie zacząłem jeszcze kajać, prawda, pokazuje nam, że ten wątek pokajania nie ma granicy. I to jest pewnego rodzaju stan. Na pewno ten człowiek niejednokrotnie spowiadał się. Głęboko spowiadał się, prawda? A twierdził swoim uczniom, że on jeszcze nie rozpoczął procesu pokajania. Na przykład też słyszeliśmy, zresztą będziemy też niedługo słyszeć, kanon świętego Andrzeja z Krety, który nosi ten tytuł pokajanny, czyli metanoi, powrotu. I tam występuje również ciągłe nawoływanie do pokajania, ciągłe wskazywanie do naszego powrotu, porzucenia życia grzesznego. My też w sobie w jakiś sposób ten słowo bierzemy do siebie, też słowa analizujemy, też mówimy o tym, że porzucamy swoje grzeszne życie. Natomiast prawda, nie uzewnętrzniamy w tym momencie swoich czynów, nie uzewnętrzniamy swoich grzechów. Tak samo i kanon, który często czytamy po sakramencie spowiedzi, kanon pokajanny, który zalecany jest do czytania przed świętą Eucharystią. Bardzo często czytany jest po spowiedzi i zalecany, kiedy człowiek przygotowuje się do pryczastia. Tam również nie znajdziemy takich słów, które powiedzą, prawda, po spowiedzi jesteśmy, że Panie Boże, dziękuję, zostałem oczyszczony. Wręcz przeciwnie, tam również będzie masa słów, wiele wyrażeń, które mówią o naszej grzeszności, o naszym pokajaniu, o naszym nawróceniu, pomimo tego, że nie tak dawno, prawda, byliśmy u spowiedzi i otrzymaliśmy rozgrzeszenie. A więc widzimy, chcę tutaj powiedzieć, prawda, że z jednej strony jest i tożsama spowiedź, i nietożsama z pokajaniem. To jest i tutaj można już przejść, prawda, do tego wątku i zagadnienia w kontekście pokajania i spowiedzi, co się z nim bardzo łączy, to pryczastie. To jest nas bardzo często interesuje, szukamy różnych odpowiedzi praktycznych, jak do tego zagadnienia podchodzić. I rzeczywiście te czynniki, te zdarzenia, o których tutaj mówimy, są ze sobą mocno powiązane. I właściwie tak było od samego początku. Pokajanie, spowiedź, powrót do cerkwi zawsze wyrażał się w powrocie do jedności z Eucharystią. Człowiek, który był odłączony od cerkwi, nie mógł przystępować do Eucharystii. Człowiek, który nie był odłączony od cerkwi, nie było żadnej przeszkody, aby przystępował do Eucharystii. Więc osoba, która odpadła od cerkwi, powracała poprzez swoje pokajanie i spowiedanie, czyli uzewnętrznienie swego grzechu. I właściwie też bardzo wyraźny pozostał ślad w naszych książkach liturgicznych, właściwie w trebniku i modlitwach, które czytane są w czasie spowiedzi. Są tam takie dwie modlitwy. Duchowni wybierają albo jedną, albo drugą. I tutaj ja ją zacytuję. To jest modlitwa, która rozgrzesza człowieka kającego się i z powrotem przyprowadza go do cerkwi. Tak? I podasz się mu, czyli osobie, której się kaja, obraz pokajania, proszczenie grzechów i odpuszczenie. Proszczaje jemu wszelkie zagrzeszenie, wolnoje, że i niewolnoje. Przyjmij i sojedini Jego Świętej, Twojej Sobornej, Twojej Cerkwi, o Jezusie, Gospodzie naszym. A więc i daj mu obraz pokajania, wybaczenie grzechów, odpuszczenie, wybaczając mu jego grzechy, które popełnił świadomie i nieświadomie, i przyjmij i zjednocz go z Twoją Cerkwią. Ale nas przecież nikt z Cerkwi nie odłączał. A więc jest to pozostałość, prawda, właśnie z tego okresu, kiedy do cerkwi osoba powracała po upadku. No, duchowni dzisiaj mniej może tą modlitwę czytają, chociaż też bywają. No, jest ona w trebniku i można ją czytać, prawda? Ale zadajemy sobie pytanie. Przecież osoba może być tak, na przykład rano przeczyszczałaś, wieczorem się spowiada. Toż nie było takiego momentu, żeby ona od cerkwi odpadła. Prawda? Wybierają duchowni częściej modlitwę, która mówi o wybaczeniu grzechów dla tejże osoby. A więc osoba, która odpadła, prawda, powraca do jedności z cerkwią i ta modlitwa ma wymiar wówczas rzeczywisty i autentyczny, kiedy jest to odejście od cerkwi. No dzisiaj my duchowni raczej rzadko odłączają kogokolwiek od cerkwi wiernych, prawda? I dlatego też i powrót do cerkwi nie jest jakiś taki widoczny, nie jest to taka rzecz, która rzucałaby się w oczy. Natomiast my dzisiaj stosujemy może bardziej łagodną pozycję i takich odłączeń nie ma, natomiast nasze grzechy codzienne, albo nawet i większe grzechy, które człowiek na przykład nie przystępował do Eucharystii przez kilka lat, przez 10, 20, prawda, też nie ma jakiegoś takiego bardzo wyraźnego powrotu do cerkwi, a mogłoby mieć miejsce. A więc przystępowanie do Eucharystii jest znakiem przynależności do ciała Chrystusowego cerkwi i zawsze było one powiązane z oczyszczeniem od grzechów. A z drugiej strony, jak tutaj już dzisiaj podkreśliliśmy kilka razy, to oczyszczenie od grzechów nigdy nie było doskonałe. Człowiek, który przystąpił do spowiedzi, który wypowiedział swoje grzechy, prawda, nie uważał siebie za już godnego, za już oczyszczonego. Tak? Kiedyś pamiętam, tak jeden z profesorów teologii mówił, że taka do monaszki, bo aż przeszczadca, on mówi, że nie, ja jestem niegodna. Mówi, no tak, a kiedy będziesz godna, tak? Powie, że już jestem godna i już teraz mogę przeczyszczać się. My w ten sposób powiedzieć nie możemy i nie chełpimy się naszą czystością duchowego. A więc pokajanie i spowiedź są z jednej strony tożsame, a z drugiej strony mamy świadomość tego, że możemy mówić o dwóch procesach. Czyli pokajanie jest to pewnego rodzaju stan, w którym my żyjemy, którym my napełniamy swoją duszę. Natomiast akt spowiedzi jest pewnego rodzaju uzewnętrznieniem takich rzeczy. I dlatego też przystępowanie do pryczastia może być związane z aktem spowiedzi, ale nie musi. Natomiast absolutnie musi być związane z aktem pokajania, z aktem świadomości grzechu, z aktem niedoskonałości. Natomiast wypowiedzenie pewnego grzechu czy grzechów, prawda, niekoniecznie związane jest ze swego rodzaju takim biletem do Eucharystii. I dlatego też, jak zauważyliście, w praktyce kościelnej, cerkiewnej, coraz częściej u nas pojawia się takie zdarzenie, kiedy wierni spowiadają się oczywiście raz na jakiś czas, natomiast przystępowanie do Eucharystii niekoniecznie jest związane ze spowiedzią, aktem uzewnętrznienia grzechów, natomiast ze świadomością, kiedy człowiek jest grzeszny, że jest grzeszny, prosił Boga o wybaczenie, ale też i podchodzi, prosi Boga o wybaczenie i podchodzi do Eucharystii, dlatego że nie zawsze są rzeczy, które trzeba było opowiadać na spowiedzi, dlatego że one są albo naszymi takimi uczynkami codziennymi, których my i tak wszystkich nie wyspowiadamy, prawda? A z drugiej strony akt właśnie tego pokajania powinien być w nas jak najbardziej obecny. Czasem, prawda, wyznanie grzechów czy spowiedź jest swego rodzaju, prawda, wyliczeniem pewnych rzeczy, które my uczyniliśmy, niewłaściwych. A innym razem, prawda, nasza spowiedź potrzebuje pewnej rozmowy. I tutaj nie ma jasnej reguły, prawda, czy spowiadać się trzeba opowiadać, czy nie trzeba opowiadać, czy powiedzieć o swoich grzechach. Jeśli człowiek chce powiedzieć i potrzebuje powiedzieć, to trzeba powiedzieć. Dlatego, że spowiedź jest też swego rodzaju terapią, jest swego rodzaju leczeniem. I leczeniem grzechu. Święty Jan Chryzostom w jednej swojej homilii mówi o tym, zresztą to nie jest tylko homilia, a pewien akt, który on dokonał, kazał napisać na świątyni taki tekst: wejdź, tutaj nie sądzą, tutaj leczą. A więc my postrzegamy grzech, postępowanie człowieka jako chorobę, nie jego osądzenie, a jako chorobę, która powoduje potrzebę uleczenia. I w tym wypadku bardzo często rozmowa również może mieć miejsce między osobą, która przychodzi do spowiedzi, i tym duchownym, dlatego że jest to swego rodzaju terapia, a spowiedź jest swego rodzaju terapią. Tak jak pokajanie jest terapią i rozmowa jest terapią, może być z duchownym, osobą, której ufamy, może być z kimś, komu mu ufamy. I z pewnością Państwo wiecie, prawda, że leczenie choroby, na przykład alkoholizmu, polega właśnie na mówieniu. I to jest udowodnione naukowo. Osoby, które leczą się alkoholowo, muszą mieć swój krąg, opowiadać, uzewnętrzniać i spowiedywać, można powiedzieć, swoje przeżycie, swoje odczucie, swoje akty, i wówczas to przynosi zamierzony skutek. Niefarmologiczne, farmologiczne może być jakieś takie, w tym wypadku mówię o alkoholizmie, leczenie, natomiast właśnie rozmowa. Czyli problem jest w głowie człowieka i poprzez rozmowę, uzewnętrznienie dokonuje się jego naprawienie, byśmy powiedzieli pokajanie, czyli zmiana myślenia. A więc i spowiedź jest i z jednej strony, prawda, rozmową, i jest też wypowiedzeniem grzechu, natomiast pokajanie jest aktem takim trwalszym i dłuższym. I na koniec podsumowując, a więc mówimy tutaj o pokajaniu jako lekarstwie duchowym, mówimy o spowiedzi jako o lekarstwie duchowym, ale również i przede wszystkim mówimy też o Eucharystii, tu też również jako o lekarstwie duchowym, którym już, prawda, siła Boża działa na nas i działa na nasze życie w jakiś sposób. W akcie pokajania, w akcie spowiedzi my uczestniczymy sami, łaska Boża nas wspiera, ale jest to człowiek, który angażuje, prawda, świadomie, psychicznie. Czasem spowiedź bywa czymś takim trudnym, tak? Bo bywają ludzie, którzy, co będę opowiadał, znowu to samo. Kiedyś pamiętam, był taki znajomy z Białorusi, który właściwie był ochrzczony kiedyś, ale nigdy nie żył życiem cerkiewnym i wyspowiadał się bardzo głęboko, tak, jednej soboty, tak, a następnej soboty też by chce przystąpić do Eucharystii. Mówi, ale co, już ja powiedziałem wszystko właściwie o sobie, wszystko ja już tak uzewnętrzniłem. Prawda? I tutaj już potrzebny jest inny akt pokajania, inny akt świadomość duchowa, żeby rzeczywiście do przyczastia przystępować. My też mamy świadomość tego, że Eucharystia może być swego rodzaju dla nas osądzeniem. Dlatego, że i w modlitwie my mówimy o tym, że nie przed Eucharystią, nie w sąd, ili w osuждение nowoistnienie duszy i ciała. Czyli prosimy Boga, aby uczynił nas dostojnymi, bo my uważamy siebie za niedostojnych, prawda, aby przystąpić do Eucharystii, dlatego że Eucharystia może być również na sąd i na osuждение, czyli na osąd i na pewnego rodzaju karę, jeśli człowiek niegodnie do niej przystępuje. I tutaj nie trzeba się bać tej niegodności, a uważać siebie za niegodnego, natomiast problem pojawia się wówczas, kiedy uważamy siebie właśnie za godnego, że wszystko uczyniłem i teraz mogę przystępować do Eucharystii. Tutaj tego nie trzeba się bać i po prostu czy ze spowiedzią, czy prowadząc życie takie duchowe od czasu do czasu, spowiadając się, przychodzić do Eucharystii, a ona jest lekarstwem, które rzeczywiście daje siłę i moc dla trwania duchowego człowieka.
Wykład w Radiu Ortodoksja.